Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Parę razy w ostatnich miesiącach spotkaliśmy się albo osobiście, albo z innymi przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Na wiele tematów rozmawialiśmy i chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie spojrzeli na to z góry wszystko i zastanowili się, w którym miejscu my dzisiaj jesteśmy tak naprawdę, jak wygląda motoryzacja i jakie perspektywy przed nią, bo gdybyśmy się widzieli jeszcze może rok, ale na pewno dwa lata temu, to byśmy powiedzieli, że elektryfikacja i za chwilę wszystkie samochody będą jeździć, latać, ale będą na prąd. A dzisiaj chyba już tak nie możemy powiedzieć. Znaczy taki prąd z baterii, to
czyli
o tym
krótko rozumiem. Mówiąc, quo vadis motoryzacja troszeczkę.
O właśnie, trochę
tak.
Tak.
Nie postawiłbym takiej tezy, że dzisiaj mówimy, że prąd się skończył. Jest ona zupełnie nieprawdziwa.
Nie, nie chodzi mi o to, że się skończył, ale to nie jest tak, że wkrótce będą jeździły samochody tylko bateryjne i tylko na prąd ładowany z gniazdka.
Ja myślę, że to, co zresztą wybrzmiewało tutaj w naszych rozmowach, to, że to jest proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle wszystkie samochody staną się jakieś, czy bateryjne, czy wodorowe. To będzie dość długi proces, dlatego że pamiętajmy, choćby w Polsce mamy prawie 25 milionów różnych samochodów, myślę o jeżdżących pojazdach. Więc czas, który musi minąć, żeby te samochody zostały wymienione na inne, to są na pewno dziesiątki lat. To po pierwsze. Po drugie, mamy tę decyzję podjętą na poziomie Unii Europejskiej, że w 2035 roku w przypadku osobowych i dostawczych, a 40 w przypadku samochodów ciężarowych, będziemy przechodzili na zeroemisyjność. Ale przechodzili oznacza, że nowe pojazdy wchodzące na rynek będą zeroemisyjne. To nie oznacza, że nagle przestaniemy jeździć samochodami spalinowymi. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby ten proces przeprowadzić z pożytkiem dla środowiska, ale bez szkody dla tak zwanych społeczności.
A jak pan patrzy na to, i trochę zapytam, może teoretycznie, ale jak pan patrzy na to, co się zmienia, to w tychże latach wspomnianych my będziemy mieli już odpowiednią sieć ładowania i baterie, akumulatory na tyle pojemne, że nie będziemy się martwili o zasięgi i te akumulatory będą się ładowali na tyle szybko, że nie będziemy myśleli o tym, że to ładowanie to jest zmora?
Chciałbym odpowiedzieć, wiem jak będzie i z pewnością
nikt
w głosie
tego nie wie, ale gdzieś
powiedzieć, że będzie tak, tak i tak.
Bardziej nie pytając o to, wejdę w słowo, ale bardziej pytając o to, chciałem, żeby pan spojrzał na procesy, które się dzieją, bo jak popatrzymy na niektóre koncerny motoryzacyjne, to one ogłaszają, że są gdzieś w przededniu przełomu i zmiany sposobu budowy akumulatorów będą inne niż są teraz, albo struktura ładowania będzie szybsza, albo gdzieś jakieś ogłoszenia, czy to wymogi unijne, żeby sieć punktów ładowania była odpowiednio gęsta.
To może odpowiem na to troszeczkę robiąc wstęp nie bezpośrednio związany z tym pytaniem. Otóż po pierwsze, technologia idzie bardzo szybko. Po drugie, to co wydarzyło się w moim najlepszym rozumieniu, to jest zachęcenie, czasem legislacyjne, czasem finansowe, czasem karami, do szybkiej zmiany. Nie sądzę, żeby w momencie, kiedy ten pomysł był forsowany, czyli przejście na zeroemisyjność, żeby ci, którzy, czy zdecydowana większość tych, którzy wymyślali, to byli absolutnie przekonani, że tak się zdarzy. Ja myślę, że to był pewien bodziec, że to był pewien moment, w którym między innymi legislator, bo to jest pierwszy raz w historii motoryzacji, kiedy tak duża zmiana jest zmianą, która jest zmianą przede wszystkim legislacyjną. Powiedział, zróbmy coś, żeby przyspieszyć te zmiany technologiczne. Zróbmy coś, żeby ten dotychczas ułożony świat nie był ułożony na kolejne 20, 30 czy 50 lat. Oczywiście kwestie zmiany klimatu były tą główną przyczyną, ale myślę, że to zdarzyło się coś bardzo ważnego, bo zaczęliśmy po pierwsze rozmawiać, po drugie zaczęliśmy wydawać gigantyczne pieniądze na tę zmianę. I teraz ta zmiana jest nieodwracalna. Ja zresztą z inżynierskiego punktu widzenia patrząc, uważam, że samochód elektryczny, czy napędzany w sposób elektryczny, czy to wodorowy, czy to bateryjny, to już nie ma znaczenia, ale samochód, który ma silnik elektryczny zamiast spalinowego do napędzania, jest technicznie znacznie lepszy.
Prostszy.
Więc prostszy, lepszy moment. Przede wszystkim nie emituje szkodliwych substancji tam, gdzie jeździ.
A jak przyspiesza, jeśli chce?
Co w przypadku miast jest świetne. Czyli oczywiście ciągle jeszcze jesteśmy w tym pierwszym okresie, w tej pierwszej fazie tej wielkiej zmiany. No czyli mamy problemy z zasięgiem, mamy problemy no właśnie z bateriami. Ale co i rusz, pojawiają się nowe zapowiedzi, że pojawi się bateria, na przykład ze stałym elektrolitem, albo inne rodzaje baterii, które pozwolą zgromadzić znacznie więcej energii i naładować w krótszym czasie. Ale żeby ją naładować w tym krótkim czasie, musimy mieć szybkie ładowarki. I tu jest wielkie wyzwanie. Moim zdaniem zdecydowanie większym wyzwaniem jest wybudowanie satysfakcjonującej sieci ładowania niż zaproponowanie klientom pojazdów elektrycznych, bo te już dzisiaj są. Powiadam jeszcze raz, pracujemy nad zasięgiem, dobrze by było, gdyby one staniały, no ale wzrost ceny samochodów to jest na osobną audycję, dlaczego tak się wydarzyło, no między innymi pandemia, między innymi zerwane łańcuchy dostaw, no i oczywiście wojna, konsekwencje wojny w Ukrainie, więc to są rzeczy od nas bądź zupełnie niezależne, bądź w minimalnym stopniu mamy na nie wpływ. No i chcielibyśmy, żeby te samochody były znacznie bardziej dostępne i zapewniały komfort podróżowania dokładnie taki sam jak spalinowy.
My rozmawiamy o samochodach, myślimy o osobowych, ale zastanawiam się, czy taka sama przyszłość przed samochodami komunikacji miejskiej, autobusami i samochodami ciężarowymi. To też nie ma odwrotu od elektryfikacji szeroko pojętej. Tak?
Tutaj musimy rozdzielić.
W przypadku autokarów, autobusów to może nawet szybciej.
Tu musimy rozdzielić, bo jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to już jesteśmy zdecydowanie bardziej zaawansowani. Jeżeli popatrzymy na dane europejskie, to w przypadku autobusów możemy powiedzieć, że mniej więcej 1/3 nowych rejestracji to są samochody inne niż te z silnikiem diesla, czyli dużo. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przewidywalne zasięgi, po drugie...
Rozkład jazdy i wiemy ile przejedzie.
Wiemy dokładnie,
do bazy ładuje
dokładnie
się
ile
i z powrotem
przejedzie. Po drugie możemy ten autobus naładować niekoniecznie tylko w bazie, ale możemy go również naładować na pętlach. Tak. Bo tam też kilkanaście czy kilkadziesiąt minut taki autobus stoi. I jesteśmy w stanie zapewnić pasażerom dokładnie ten sam komfort, jaki jest w przypadku każdego innego autobusu. Czyli to jest obszar, w którym jesteśmy zdecydowanie bardziej zaawansowani.
A tak, niż w przypadku, tak, dopytam tylko o jedną rzecz, bo teraz taka myśl mi śmignęła w głowie, że gdzieś zauważyłem jakiś artykuł, że my w Polsce generalnie, jeśli patrzymy na skalę europejską, to jesteśmy całkiem nieźle zaawansowani, jeśli chodzi o autobusy komunikacyjne.
Ja powiem więcej, poza takimi krajami jak Chiny, no, które są absolutnym liderem, to my jesteśmy naprawdę jedni z najlepszych na świecie. Mamy ponad 1100 autobusów innych niż spalinowe, czyli albo elektrycznych, albo wodorowych. Większość oczywiście baterii.
Brzmi to całkiem nieźle.
Naprawdę jesteśmy w dumie. Bardzo dobry. Także ten pierwszy obszar, czyli autobusy, no to już jesteśmy zaawansowani. I zostaje ten drugi obszar, czyli pojazdy dostawcze i ciężarowe. I znowuż dostawcze zupełnie nieźle idą, bo troszkę podobnie jak w przypadku autobusów. Przewidywalny zasięg, samochody jeżdżą z bazy, pobierają paczki, bo mówimy w dużej części o kurierach. I ten dystans jest przewidywalny. Można ten samochód naładować w ciągu nocy, więc tu jest dość proste. No, wyzwaniem dużym jest ciężki transport. My dzisiaj już mamy pojazdy, my dzisiaj już jesteśmy w stanie zaoferować pojazdy, no ale po pierwsze one są niestety droższe, po drugie ciągle jeszcze, jeżeli mówimy o długich dystansach, o tym transporcie dalekodystansowym, no to mamy problem z ładowaniem, a właściwie powiedziałbym, problem polega na tym, że nie ma w ogóle stacji ładowań.
No,
mówimy
a taka
o szybkich
ciężarówka,
ładowarkach.
To ona jedzie i jedzie. Może jechać na drugi koniec Europy z odpowiednimi postojami, ale musi się ładować na tych postojach.
No właśnie. I koncepcja jest taka. Jedziemy mniej więcej 4 godziny, czyli mamy baterię w ciągniku siodłowym na mniej więcej 3-4 godziny jazdy. Potem mamy przerwę, zgodnie z prawem pracy. Kierowca podpina się, ładuje i w czasie, kiedy odpoczywa, oczywiście do tego niezbędne jest uznanie tego jako przerwy w pracy, bo były takie pomysły, żeby...
Skoro ładuje, to pracuje.
Skoro ładuje, to pracuje. Można uznać, że to jest odpoczynek w pracy, po czym po godzinie jedzie dalej.
Tylko wie pan, panie prezesie, jak teraz sobie wyobraziłem, pierwszy lepszy parking, gdzie stoją ciężarówki, czy przy stacjach benzynowych, czy na mopach przy autostradach, no to tam jest tyle ciężarówek, że ja nie wiem, skąd wziąć tyle ładowarek w tym miejscu, bo pewnie każdy chciałby się podpiąć. A jaka tam moc musiałaby być dostarczona? O Boż.
I wracam do tego, co powiedziałem, że moim zdaniem największym wyzwaniem będzie sieć ładowania, szczególnie w kontekście pojazdów ciężkich, bo to dość łatwo podliczyć. W przypadku pojazdu ciężarowego to złącze powinno mieć 1,5 mega, może nawet więcej. W związku z czym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to na początek powinno być tylko po 10 stanowisk lewa, prawa, mamy 20 stanowisk razy 1,5 mega, 30 megawatów mamy złącze. Zupełnie spora wieś, by nie powiedzieć, że małe miasteczko. I to w miejscach tych, w których akurat jest możliwość dostarczenia tej energii, tylko w tych miejscach, które wynikają z mapy. Taka mapa powstała w Ministerstwie Klimatu. Jest 166 punktów wyznaczonych, w których te szybkie ładowarki dedykowane pojazdom ciężarowym powinny się pojawić. Ale myślę, że najpierw, zanim jeszcze ten długodystansowy obszar transportu tego długodystansowego, to myślę, że najpierw choćby służby miejskie, na przykład śmieciarki. Świetny pomysł. Śmieciarka jedzie cicho, nie musi uruchamiać, gasić silnika kierowca. Małe dystanse,
głośna jest tylko wtedy, ale kiedy cały czas pracuje. Przyjedzie.
Czyli krótko mówiąc, śmieciarka jest bardzo specyficznym pojazdem, bo on pracuje właściwie cały czas, przejeżdżając małą ilość kilometrów. Czyli z punktu widzenia czystego powietrza, świetny pomysł.
No tak, czyli służby miejskie, rzeczywiście. A odchodząc nieco od samego przemysłu, jak popatrzymy sobie na regulacje, to one już są dopięte na ostatni guzik, wszystko wiemy, jak ma być, czy coś trzeba by tutaj pozmieniać jeszcze?
Dużo powinno być zmienione, dlatego że choćby nasza polska ustawa o elektromobilności była robiona kilka lat temu. Dzisiaj rzeczywistość jest już zupełnie inna, więc legislator musi na bieżąco zmieniać, musi nadążać. Podobnie było z rozporządzeniem AFIR, czyli tym rozporządzeniem europejskim, które mówi między innymi o budowie stacji ładowania. Kiedyś to była dyrektywa, czyli akt prawny, który powinien być wprowadzony do prawodawstwa krajowego, poszczególnych krajów unijnych. Teraz zostało to zmienione na rozporządzenie, czyli akt prawny, który obowiązuje niejako z automatu natychmiast po uchwaleniu we wszystkich krajach. Czyli mam jeszcze sporo do nadrobienia, bo musimy mieć też na uwadze to, że technologia zmienia się błyskawicznie. Pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania. Choćby w Polsce mamy wyzwanie pod tytułem bardzo długi okres uzyskiwania wszystkich przyłączeń, pozwoleń, tego typu rzeczy. W innych krajach to jest czasem kilka miesięcy, pół roku. U nas to może trwać i 3 lata. Czyli musimy zrobić sporo, żeby wchodzić w tę nową motoryzację, nie zapominając o tych, których nie możemy wykluczyć komunikacyjnie, których z jakiegoś powodu nie stać na kupienie nowego, w ogóle już jakiegokolwiek nowego samochodu, ale też musimy myśleć o przemyśle europejskim motoryzacyjnym. Ja wiele razy mówiłem, że na przykład konkurencja chińska, na przykład to, że musi być pomysł na to, co zrobić, żeby te kilkanaście milionów ludzi bezpośrednio zatrudnionych w branży motoryzacyjnej dalej miało pracę.
No a powiedział pan konkurencja chińska. No, te samochody są trochę tańsze, mówiąc delikatniej. Czy one będą, no już w niektórych miejscach zaczynają być dostępne w Europie?
Będą i to prawda, mówiąc bardzo delikatnie, są tańsze. W związku z czym my musimy stawić czoła tej konkurencji, bo...
A da się stawiać czoła tej konkurencji jakością, czy jakby świadomością o tym, że europejskie jest lepsze?
Też jakością, też... Tym, że musimy, jeżeli chcemy brać więcej pieniędzy, to przekonać klienta, że warto za to zapłacić, ale z całą pewnością będzie pewna grupa ludzi, chyba nie mała, dla której cena będzie najważniejsza. Jeżeli będziemy mieli samochód zdecydowanie tańszy. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Chińskie firmy dostały wielki zastrzyk pieniędzy. To były bądź to pożyczki, bądź inna forma dofinansowania czy inwestowania w te firmy, mam na myśli firmy motoryzacyjne, od rządu chińskiego. I to, co my powtarzamy od dość dawna i w kontekście IRA amerykańskiego i naszego planu europejskiego, to my potrzebujemy, my nie chcemy pomocy w rozumieniu dawania nam pieniędzy. My chcemy jako branża, żebyśmy mieli stworzone równe warunki, no właśnie do konkurencji. Europejski projekt bateryjny ciągle idzie bardzo powoli, a my musimy mieć własną baterię. Takich obszarów jest sporo.
W bateriach to chyba Japończycy póki co.
Koreańczycy. Także mamy konkurencję. Zmienia nam się bardzo, bardzo świat motoryzacyjny. Albo zrobimy absolutnie wszystko, żeby w tej nowej rzeczywistości się znaleźć, no albo jako przemysł europejski będziemy mieli kłopoty.
Trochę smutna puenta, ale prawdziwa, więc zostawmy ją na koniec. Taka szczera, więc...
Szczera, ale puenta taka, że musimy się wziąć do roboty. My już się bierzemy, ale musimy zrobić wszystko, żeby za 10 czy 15 lat z dumą powiedzieć, tak, jesteśmy na rynku, jesteśmy konkurencyjni. I o to chodziło.
Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.